Punkt widzenia.
Dobry wieczór, przed mikrofonem Iwona Murawska. Program zrealizuje Tomasz Tamborski. Zakaz trzymania psów na uwięzi i używania kolczatek to tylko niektóre propozycje w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Czy te zmiany ochronią faktycznie czworonogi przed znęcaniem się nad nimi? O tym będziemy dziś dyskutować w punktach widzenia. Liczę na telefony od Państwa i spieszę już przedstawiać naszych gości, a dziś są nimi Anna Studzińska, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, oddział Kielce. Dzień dobry.
Witam Państwa.
Wojciech Bafia, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Kielcach. Witam.
Witam serdecznie.
Oraz Wojciech Stachowicz, Szczepanik, radca prawny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
41 200 2020, ten telefon już do Państwa, czyli naszych słuchaczy, dyspozycji. Przypomnę, że dziś mówimy o tym, czy zakaz trzymania psów na uwięzi i używania kolczatek, czy te zmiany ochronią czworonogi przed znęcaniem się nad nimi. 41 200 2020. I to pytanie kieruję również do gości w studiu, pani Anna Studzińska. Te zmiany faktycznie coś zmienią?
Trudno powiedzieć. Myślę, że częściowo może tak, ale tak do końca nie jestem przekonana. No bo to chodzi tylko i wyłącznie o nietrzymanie na łańcuchu, o nieużywanie kolczatek. A co z pozostałymi postępowaniami ludzi wobec zwierząt, gdzie mogą zrobić naprawdę dużą krzywdę?
Tych zmian jest dużo więcej, będziemy mówić podczas programu.
Natomiast nie będziemy trzymać na łańcuchach, będziemy trzymać w kojcach. Czy to jest jakaś satysfakcja dla zwierzęcia? Czasami promień łańcucha, właściwie koło, które zatacza łańcuch, będzie większy niż powierzchnia kojca. Więc nad tym się trzeba też zastanowić, czy ustawodawca przewidział to.
Wojciech Bachia, pana zdaniem, czy te zmiany wpłyną na to, że czworonogi nie będzie tak dużo tych scen, tych, które można oglądać w mediach, znęcania się nad zwierzętami?
No, tak naprawdę ciężko powiedzieć. Oczywiście przepisy zawsze mają jakiś cel, uregulować jakiś problem. Na pewno po części tak będzie, ale no, na pewno nie będzie idealnie, bo życie pokazuje, że często ludzie obchodzą przepisy. Często przepisy są też dziurawe. Nie da się tak wszystkiego ogarnąć. Natomiast no, część z tych zmian na pewno jest na lepsze i mam nadzieję, że tak właśnie będzie.
Wojciech Stachowicz, Szczepanik, a pana zdaniem?
A ja powiem państwu, że coś trzeba zmienić. Dotychczasowy stan tak dłużej trwać nie może. Z pewnością. Wszyscy o tym wiedzieli wszem i wobec. I wydaje mi się, że ta zmiana jest dobrym krokiem ku lepszemu. Na pewno nie jest idealna zmiana, ale czy takie są? No to pozostawmy sobie odpowiedź już w głębi serca i umysłu. Wydaje mi się, że bardzo wiele zapisów propozycji, która trafiła pod obrady naszego ustawodawcy, jest korzystna z perspektywy samego zwierzaka. Myślę, że to może doprowadzić do zmiany losów tego naszego wiejskiego burka, bo to zwierzęta, można powiedzieć, najczęściej, które dotychczas cierpiały wskutek ograniczenia ich pozycji, ruchu. Ale wydaje mi się, że to też zmiana istotna z perspektywy handlem zwierzętami, ich sprzedażą, bo nie możemy zapominać, że nowelizacja dotyczy także zasad, które związane są z obrotem zwierzętami, czyli de facto już nie można handlować psem na bazarach trzymanym w małym tekturowym pudełku, którego każde dziecko może pogłaskać, zakochać się i zabrać do domu. Co więcej, czasami te zwierzaki były sprzedawane nawet małoletnim dzieciom, nastolatkom.
To też będzie zakazane.
To jest zakazane. Co więcej, dotychczas no, można powiedzieć, taki handel mógł stanowić co najwyżej wykroczenie, czyli to w żaden sposób nie było dotkliwą sankcją dla tej osoby, a po wejściu w życie takiej nowelizacji to jest przestępstwo, drodzy Państwo. To jest troszeczkę inna kategoria. Myślę, że to będzie bardziej dotkliwe i będzie na pewno działać na takich pseudohodowców, bo w nich nie ma co ukrywać, że przepisy muszą uderzyć.
Panie komendancie, w Straży Miejskiej w Kielcach funkcjonuje, działa taki ekopatrol, którego zadaniem jest między innymi interweniowanie w takich przypadkach, kiedy wiecie, że nad danym zwierzęciem ktoś się znęca. Dużo jest takich interwencji?
Tak, no jest to jeden z tematów, którymi zajmują się te ekopatrole. My kontrolujemy, te patrole kontrolują nieruchomości pod szerokim spektrum, natomiast jeśli chodzi o ten temat, nie ma dużo tych interwencji. Jest to trudne do wykrycia. Tak naprawdę To się wszystko dzieje na nieruchomościach prywatnych, domkach jednorodzinnych, gdzie możemy tak naprawdę liczyć w większości zdecydowanej na interwencję sąsiadów, a z tym bywa bardzo różnie. Sporadycznie takie przypadki się zdarzają, ale w skali miasta nie jest to jakiś wielki problem.
Przypominam, że czekamy na telefony od Państwa 41 200 2020, a dziś mówimy o projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Ten projekt zakłada m.in. zakaz trzymania psów na uwięzi i używania kolczatek i pytamy, czy te zmiany ochronią czworonogi przed znęcaniem się nad nimi. 41 200 2020. Pani prezes, tutaj już pan Wojciech Stachowicz-Szczepanik mówił o tym, można rozróżnić poniekąd zwierzęta, które przebywają na wsi i zwierzęta, które przebywają w mieście. Przyjęło się tak, że w miastach ludzie traktują psy bardziej jak swoich przyjaciół, takich domowników. Natomiast psy mieszkające, przebywające na wsiach, to one po prostu przede wszystkim mają pilnować obejścia, gospodarstwa.
Tak, tylko z drugiej strony co przypilnuje taki pies, który jest uwiązany z tyłu za stodołą na metrowym łańcuchu? Czy on jest w stanie upilnować tego gospodarstwa? Na pewno nie.
Przecież no to teraz też właśnie teraz nie będą mogły być przywiązane na łańcuchu.
No może być w końcu też stać z tyłu i też nic nie zrobi nikomu. Będzie szczekał, będzie sygnalizował, ale pies, który ciągle jest zamknięty lub ciągle stoi na łańcuchu, często szczeka po prostu dlatego, że mu się nudzi.
Tutaj pan komendant Straży Miejskiej mówi, że takie przypadki, interwencje nad znęcaniem się nad zwierzętami są sporadyczne. A jak to się dzieje w przypadku państwa, czyli Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami? Czy do was trafiają takie skargi od innych osób?
Trafia do nas mnóstwo skarg. Tylko niestety ludzie nie chcą podawać swoich nazwisk. Nawet czasami nie chcą podawać miejscowości, w której rzecz się dzieje, a to już jest zupełnie nierealne, żeby jakąkolwiek interwencję przeprowadzić. Ponadto problemem jest jeszcze to, że tak naprawdę ani Straż Miejska, chyba dobrze mówię, prawda, nie może wejść na teren posesji, jeżeli ktoś nie zezwoli na to, ani policja, a tym bardziej my.
Odbierzmy pierwszy telefon, 41 200 2020. Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór, kłania się. Słuchacz, z audycji chciałbym zabrać, tutaj odnieść się do tej propozycji, do jakiejś tam bardzo ogólnej ustawy. Ja myślę, że chyba to nie jest jeszcze na nasze warunki, na naszą mentalność taka ustawa. No wymagałoby to chyba przygotowania przez mieszkańców posiadających takie zwierzęta, nie wiem, wygospodarowanie chyba jakiegoś terenu na swojej posesji, tak zwany kojec, czy jakaś przestrzeń. To chyba jakby nie jest możliwe, no bo pies bez dość duży, czasami bez uwięzi, rozumiem, że porusza się swobodnie po terenie posesji, nikt nie zagwarantuje, że on ją nie opuści. Tym bardziej, że no właśnie jest taka sytuacja, w drugą stronę ta swoboda psów raczej sięga, bym powiedział. Jestem z podmiejskiej miejscowości, biegam wieczorami, jest to gehenna, czasami ze strachem o zdrowie mijam te uliczki i te wioski. Co którejś posesji, zupełnie otwarta brama, furtka, dość duży, groźny pies wybiegający. Zwrócona uwaga mieszkańcom, spotyka się z równie agresywną postawą właściciela psa. Jedyny argument, jaki ostatnio zadziałał, to czy ma pan za dużo pieniędzy na płacenie odszkodowania, jeśli ten pies mnie ugryzie. Właściwie, że coś tam pomruczał i że zamknął bramę, prawda? No przechodzący jakby nie wzbudzają tej agresji. Przebiegający czy jadący na rowerze, pies ni stąd ni zowąd wybiega z posesji, więc raczej tu w ogóle w innym kierunku chyba musiałoby to pójść. Najpierw o zabezpieczaniu psa na terenie posesji, wygospodarowania jakiegoś kojca dla niego, czy terenu, w którym swobodnie biega, oczywiście będąc ogrodzony, zamknięty. No zupełne pozbawienie, nie wiem, tak bez żadnej otoczki ustawowej, zupełne pozbawienie psa uwięzi dość dużego przy takiej postawie otwierania bram i uważaniu, że ulica 100 metrów wokół mojej posesji to jest teren, którym rządzi i panuje mój pies, no jest zupełnie... No, jakby nie ta mentalność, nie ten czas chyba. Pozdrawiam, dziękuję.
Dziękuję za tę opinię. Czekamy na kolejne 41 200 2020. A dziś rozmawiamy o zmianach, które mają zaprzestać. Zmiany mają spowodować zaprzestanie znęcania się nad zwierzętami. Czekamy też na Państwa propozycje. 41 200 2020. Pani prezes, tutaj przed telefonem słuchacza mówiła Pani, że do Was, do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami trafiają anonimy. Anonimy, czyli ktoś dzwoni i mówi, że gdzieś widział, że ktoś się nad psem czy innym zwierzęciem znęca. Czy wy reagujecie na takie anonimowe donosy?
Na anonimowe nie. Mamy wystarczającą ilość takich zgłoszeń, gdzie człowiek przedstawia się, podaje adres osoby, która w jakiś sposób wydaje mu się, że krzywdzi zwierzę, że już na anonimy nie starcza nam czasu.
Kolejna zmiana, która ma wejść w życie, to obowiązek oznakowania wszystkich psów na koszt właściciela. Czy myślicie Państwo, że to jest dobra metoda na to, aby każdy pies miał swojego właściciela, aby nie było tylu bezpańskich psów, jak jest to teraz, pan Wojciech Bafia?
No ciężko powiedzieć, bo oczywiście jest to dobre rozwiązanie. Od kilku lat to powtarzamy, że ułatwiłoby to nam pracę, oczywiście pod warunkiem, że mielibyśmy sprzęt.
Ale czy wy właśnie byście to sprawdzali? W jaki sposób?
No, tak naprawdę oznakowanie psa tymi formami elektronicznymi jest pożyteczne. Jeśli się ma odpowiedni czytnik, to takiego psa z odpowiedniej odległości można odczytać, kto jest jego właścicielem.
A macie takie czytniki?
Nie mamy takich czytników. Nie ma też tak naprawdę tego systemu czipowania, więc to jest jak najbardziej dobry kierunek, to popieramy.
Bo taki system, centralny rejestr zwierząt oznakowanych, tak to ma się nazywać, właśnie też jest w projekcie tej ustawy, taki centralny rejestr ma powstać. Pan Wojciech Stachowicz, Szczepanik, czy pana zdaniem takie właśnie rozwiązanie jest dobre, aby każdy pies był oczipowany?
To jest oczywiste rozwiązanie. To od tego powinniśmy wyjść. Każdy, kto chce mieć zwierzaka, a zwłaszcza jakiegoś zwierzaka dość niebezpiecznego w stosunku do osób trzecich, powinien legitymować się prawem do tego psa. A osoba postronna trzecia powinna wiedzieć, że jeżeli ktoś rozerwie moją nogawkę, to do kogo przyjdę po parę złotych, żeby taką szkodę naprawił. To jest bardzo dobry pomysł. Oczywiście...
Tylko jak teraz, bo teraz jest obowiązek, jeżeli ktoś teraz kupuje psa, żeby go oczipować. To jest obowiązek. Natomiast jak zmusić kogoś, kto już ma psa, żeby go oczipował?
No to, proszę pani, będzie kwestia następująca. Jeżeli taki można powiedzieć obowiązek, który będzie ciążył na właścicielach, w praktyce sprowadzi się do tego, że jeżeli ktoś go nie wykona, a pies wyrządzi szkodę osobie trzeciej, jeżeli okaże się, że nie wiem, ten pies w żadnym rejestrze nie jest ujęty, no to wówczas będzie to stanowić z pewnością jakieś wykroczenie tego właściciela i na tym etapie będzie to weryfikowane. To będzie na zasadzie takiej, dopóki, jeżeli kogoś złapiemy i wyjdzie, że tego psa nie zgłosił do rejestru, spotka go sankcja. Myślę, że powinno to z czasem docierać do mentalności właścicieli, żeby te psy zamieszczać w rejestrze, bo pamiętajmy o jednej rzeczy. Mówimy tutaj o szkodzie, o jakimś pogryzieniu, ale jeżeli komuś ten ukochany pupil zginie, a ogłoszeń można zobaczyć choćby w portalach społecznościowych sporo, gdzie ukochane zwierzę wybiegło z posesji i nie możemy go odnaleźć, to taki chip może sprowadzić pupila do domu. To z drugiej strony też dbałość i o miłość rodziny w stosunku do tego psa.
41 200 20 20, nasz telefon ponownie zadzwonił. Odbierzmy, słuchamy. Dobry wieczór.
Halo?
Tak, dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór. Proszę Państwa, ja tak słucham i wie Pani co, śmiać mi się chce. Czipowanie psów. Kto zaczipuje te psy bezdomne, których się setki po miastach buczy? Kto je zaczipuje? Druga sprawa. Jeżeli wprowadzi taki rząd ustawą zakaz tam powiedzmy używania kolczatek i tych innych, to na 100% Wam mówię, że przybędzie psów przywiązanych w lesie do drzew. No takie jest moje zdanie, ja mieszkam na wsi. Tak, słucham.
Czyli pan niekoniecznie popiera te zmiany? A jak to jest w ogóle w pana miejscowości właśnie? Jak tam traktuje się zwierzęta?
Proszę pani, ja mam dwie suczki, które biegają swobodnie po podwórku. Nie są chipowane, nie są zamknięte, nie są uwiązane. Ale na wsi jak na wsi, no różnie bywa.
A no właśnie, to o czym wcześniej już mówiliśmy. Dziękujemy za tę opinię. Czekamy na kolejne. 41 200 20 20. Anna Studzińska. Chipować psy wszystkie?
Oczywiście, że tak. Bezwzględnie. Odpowiadając panu na pytanie, słuchaczowi, jeżeli pies jest bezdomny, no to chipuje go gmina.
Kolejne założenie tego projektu nakłada na właściciela zagubionego zwierzęcia, w szczególności psa, obowiązek niezwłocznego powiadomienia o zgubie. No ale tutaj, co nawet nasz słuchacz teraz zwrócił uwagę, często, może nie często, ale zdarzają się takie przypadki, że ktoś specjalnie wywozi swojego psa do lasu z różnych względów, bo mu się znudził, bo już nie ma czasu się nim zajmować, bo jedzie na wakacje, nie ma co z tym zwierzęciem zrobić i tam go porzuca. No tutaj nie czarujmy się, ale w tym przypadku taki człowiek na pewno nie pójdzie, nie wiem nawet gdzie miał pójść, ale na przykład na policję, nie zgłosi tego faktu.
Tak, tylko zauważmy, jeżeli na przestrzeni najbliższych lat uda się wdrożyć mocno politykę chipowania i ta mentalność się zmieni. Przecież to w miesiąc, nie chodzi o to, żeby w miesiąc zaczipować wszystkie psy, ale chodzi o to, żeby ten proces rozpocząć. I ten proces powoduje do tego, że jakiś ułamek, nie wiem, 70%, 90% zwierząt będzie ujętych w końcu docelowo w rejestrze. Znajdziemy psa przywiązanego przy drzewie, będzie troszeczkę łatwiej dotrzeć do właściciela. Będzie można spytać go, przecież ciążył na panu obowiązek zgłoszenia za niezwłocznego powiadomienia o zgubie. Nie będzie mógł właściciel powiedzieć, ktoś ukradł mojego psa, przywiązał go do drzewa. Wiecie państwo, te takie małe zapisy mogą składać się na wielką całość, która summa summarum ułatwi karanie, no, można powiedzieć, przestępców, którzy znęcają się nad zwierzętami. A niezależnie od tego, w odniesieniu do wiejskich zwierząt, ja też nie będę karcił rolników, bo spędziłem większość dzieciństwa na wsi u mojego ukochanego dziadka i babci. Muszę państwu powiedzieć, że mentalność się zmieniła. Ja sam jako małe dziecko odpinałem psa z łańcucha i oprowadzałem go po polu, bo cierpiał, ale z czasem sam budowałem u dziadka relację, że ten pies powinien mieć troszeczkę więcej przestrzeni i to docierało do osób. Oczywiście są przypadki również i w mieście, gdzie to zwierzę cierpi, bo zauważyć też trzeba, drodzy państwo, że no, w mieście ci pupile nierzadko przebywają też w skrajnych warunkach, bo przecież ogromny pies, który nie może obrócić się w kuchni w bloku, to też nie jest najlepszy pomysł, więc nie możemy podawać, że to tylko środowisko wiejskie sprawia cierpienie tym zwierzakom.
I odbierzmy telefon, bo ktoś, widzę, że już czeka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. No ja chciałam się właśnie wypowiedzieć na temat czipowania psów. To jest bardzo dobry pomysł, popieram i takie rozwiązanie powinno być wprowadzone najszybciej, jak jest to możliwe. Dlaczego? Bo zgadzam się z moim przedmówcą, który właśnie wypowiedział się na temat biegania i nagle wybiega z podwórka pies i poszarpie nogawkę, czy to na rowerze. A jeśli chodzi o zaczipowanie psów na wsiach, czy u osób, które już mają te psy, jest to bardzo proste do zrobienia. Na wsi zwyczajnie sołtys może się przejść, spisać. W miastach nałożymy obowiązek. Tak jak każdy z nas składa zeznanie podatkowe, tak można złożyć jakieś takie zeznanie, gdzie deklarujemy, że mamy bądź nie mamy. W momencie, kiedy ktoś, straż miejska, nie wiem, skontroluje nas i nie mamy na przykład zaczipowanego psa, wtedy rzeczywiście nakładać mandaty. Zmniejszy to właśnie ilość wałęsających się psów, psów bezpańskich, zagłodzonych, zabiedzonych. Także jak najbardziej popieram taki pomysł i oby jak najszybciej zostało to wprowadzone w życie.
Dziękujemy za ten telefon, za tę opinię. Czekamy na kolejne przez jeszcze kilkanaście najbliższych minut. Przypomnę do nas numer telefonu 412-00-2020. Tutaj mówiliśmy o tym chipowaniu, że to będzie taka wskazówka, w zasadzie odpowiedź, kogo to jest zwierzę. Natomiast jeżeli ktoś będzie chciał porzucić na przykład już tego psa, to przecież on nie porzuci go, jak już będzie zaczipowany, tylko przed tym zaczipowaniem. Czy to nie spowoduje to, że lawidowo nam przybędzie bezdomnych zwierząt? Ale zanim to pytanie, to widzę, że mamy kolejny telefon. Słuchamy. Halo, dobry wieczór.
Już jestem.
Słuchamy pana opinii.
Tak. Proszę państwa, bardzo dobry pomysł. Czy będą jakieś kary, jak ktoś, przewiduje się kary, jeśli ktoś nie zaczipuje? Czy to będzie ustawa?
Pan nas pyta, tak? To na razie są propozycje w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Tymi zmianami mają się zająć teraz posłowie, no a później to oczywiście jest to procedura cała. Także myślę, że to będzie ustawa, jeżeli ustawa, czyli to jest obowiązujące prawo, więc jak prawo, to też będzie trzeba go przestrzegać, w przeciwnym razie trzeba będzie płacić kary. Ja tutaj przed telefonem od słuchacza pytałam właśnie o to, czy w tym momencie, przynajmniej w tym pierwszym etapie, nie przybędzie nam psów bezdomnych właśnie przez to, że ludzie się będą masowo pozbywać. Nie wiem, że masowo, ale po prostu będą się ludzie pozbywać swoich zwierząt, bo za dużo będzie obostrzeń, obowiązków, pani Anna Studzińska.
Myślę, że tak, może przybyć. No ale to jest coś za coś. No, niestety przez to trzeba przejść. A później może spowoduje to, że na przykład taki człowiek zastanowi się najpierw, czy chce tego psa kupić, czy chce przygarnąć psa, bo będzie wiedział, że wiąże się to z określonymi konsekwencjami. Więc myślę, że to trzeba przez to przebrnąć.
Ta pierwsza fala porzuceń może przejść, ale drodzy państwo, ja myślę, że to będzie taka oczyszczająca fala. Czyli troszeczkę tych zwierząt odpłynie z nieodpowiedzialnych rąk i być może w następnym rozdaniu zwierzaków, jeśli ktoś pomyśli, chce mieć psa, to będzie świadom tego, że ja go muszę oczipować, zarejestrować. Jeżeli taka osoba decyduje się na psa, to będzie już taki fajny, świadomy wybór z miłości.
No i ten projekt zakłada również, że co do tej pory było możliwe, że psa nie będzie można podarować poniekąd, czyli kupujemy na przykład obroże za 400 zł, a pies w prezencie.
To było cwaniactwo, które krążyło, można powiedzieć, w sieci, na aukcjach online, i to jest fajny zapis. To jest wybicie z ręki argumentu, że ktoś psa przecież nie sprzedaje, bo to jest tylko mały gratis. To jest bardzo dobry zapis. Kończy się sprzedaż, można powiedzieć, gratisowych zwierzaków jako dodatek do produktu. Super.
Pani Anno, tutaj zwracam się do Anny Studzińskiej, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, bo tutaj też jest taki zapis w tym projekcie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, że pani mówiła o kojcu, dlatego do pani się zwracam, że wielkość musi spełniać pewne minimalne normy uzależnione od wysokości zwierzęcia w kiełbie. Czy myśli pani, że to będzie możliwe do sprawdzenia? Czy będą odpowiednie służby, które to zweryfikują? Czy zwierzę jest czy kojec jest odpowiednio dopasowany do wielkości zwierzęcia?
Znaczy, myślę, że to nie jest takie trudne. Wystarczy zmierzyć i zwierzę, i kojec.
Natomiast tylko kto to będzie robił?
Tego nie wiem. Ale w każdym, natomiast inna rzecz mnie niepokoi, bo nie przewiduje zapis tego, jak ma się mieć długość kojca do szerokości. I na przykład kojec, który ma 9 metrów powierzchni, może to być kojec, który ma pół metra szerokości, a 18 metrów długości. I czy pies będzie z tego zadowolony? Wątpię.
41-200-20-20, odbierzmy kolejny telefon. Dobry wieczór.
Halo?
Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór.
Słuchamy pana opinii.
Proszę panią, ja akurat nie tak się składa, że jestem sołtysem jednej z gmin tutaj właśnie powiatu pruskiego. I tam padła propozycja, żeby sołtysi spisywali od rolników na posesjach poszczególnych psy. Posiadanie, prawda, i tak dalej. Zadanie gminy Pusko, tutaj byśmy coś takiego robili parę lat temu. I to uważam, że nie było skuteczny wpis. Z tego względu, że chodziliśmy do rolnika, na podwórku stara 5-6 psów biegało, on mówi, że ma tylko jednego. A te 4 to skądś przyszło od
sąsiada,
czy kogoś tam i tak dalej. Więc jest to niemożliwe, się to drogą zrobienia. Tak bardzo tak dokładnie oczywiście, nie?
Dziękujemy za te opinie i przez jeszcze kilka minut czekamy na ostatnią już, jeżeli komuś się uda dodzwonić, 41-200-20-20. Panie komendancie, no właśnie, jakby to miało wyglądać w praktyce? Bo tak jak tutaj pani prezes powiedziała, kto miałby ewentualnie już tak dogłębnie idąc w tę nowelizację sprawdzać wielkość kojca w stosunku do zwierzęcia? To no, nie są, to są bardzo drobne, to są szczegóły, natomiast no istotne.
Tak, to są szczegóły, o których tak naprawdę mówimy bardzo wstępnie i ciężko mi się odnieść do tego, bo podstawą do jakichkolwiek czynności przez strażnika gminnego, miejskiego jest to, żeby artykuł konkretnej ustawy, w tym przypadku ustawy o ochronie zwierząt, był wpisany w rozporządzenie, to szczegółowe rozporządzenie, które daje nam możliwości nakładania mandatów karnych. Obawiam się też, że te zmiany, jak często do tej pory bywało, mogą nieść za tym, że w ogóle pozmieniają się artykuły, a zostanie w naszym rozporządzeniu stary artykuł, który już będzie mówił o czym innym. Tak jest w przypadku nieszczepienia psów. Od momentu zmiany ustawy nie nakładamy za to mandatów, nie kontrolujemy, ponieważ zmieniła się ustawa, zmieniły się przepisy i nie dostosowano naszych przepisów. Więc obawiam się, że tak może też być, natomiast albo w ogóle może nie być, na przykład Straż Gminna upoważniona do tego. Więc to jest tylko takie naprawdę teoretyczne mówienie o czymś, co będzie w przyszłości, więc ciężko mi się tak naprawdę odnieść Do aż takich szczegółowych przypadków.
Pan tutaj mówił o mandatach nakładanych na te osoby, które znęcają się nad zwierzętami. Nowelizacja zakłada właśnie między innymi zwiększenie kar za znęcanie się nad psami, nad kotami, nad innymi zwierzętami. Myśli pan, że zwiększenie kar coś pomoże?
Czy znęcanie się jest przestępstwem, więc nie nakłada się za to mandatów, tak uściślając. Natomiast no ciężko powiedzieć, czy zwiększanie kar odniesie jakiś skutek. Na pewno trzeba to jasno powiedzieć, że żadne przepisy, żadna ustawa nie jest w 100% respektowana. Zawsze się znajdzie ktoś, kto nie będzie przestrzegał tych przepisów. Natomiast jak najbardziej jest to jakaś forma ochrony zwierząt. Tak więc myślę, że jak najbardziej to zwiększenie kar za znęcanie się, bo mamy w mediach bardzo często przypadki o karygodnych zachowaniach wobec zwierząt. Dlatego też być może, że zwiększenie tych kar w jakiś sposób odniesie skutek w jakimś tam procencie.
Jedna sankcja, pani redaktor, może być, myślę, że dobra, a mianowicie zapisy nowelizacji przewidują, że sprzedaż zwierząt na targowiskach to już nie będzie wykroczenie, ale to będzie przestępstwo, co więcej, zagrożone karą do roku pozbawienia wolności. I myślę, że ta sankcja może dotknąć kilka osób, które parają się takimi czynnościami.
I odbierzmy ostatni już telefon. 41 200 2020. Czekamy na połączenie, bo widzę, że już się nasza lampeczka zaświeciła. Dobry wieczór, słuchamy.
Dobry wieczór. Ja chciałam poruszyć temat sterylizacji piesków. Ja sama przygarnęłam dwie suczki, które właśnie plątały się tu po mojej miejscowości. I one zostały wysterylizowane, ale te pieniążki poszły, gmina mi pomogła. Trzecią suczkę wysterylizowałam z własnych pieniążków i chcę powiedzieć, że to jest koszt. Jeżeli ktoś ma pieski i chciałby z własnych pieniędzy sterylizować suczkę, a ma te suczki trzy na przykład, to są duże pieniążki, więc ja bym tu chciała poruszyć ten temat, żeby były jakieś zniżki. Ponieważ to jest problem dla osób, które by musiały z własnych pieniędzy to wszystko finansować.
Dziękujemy za ten telefon. Anna Studzińska, pani chciała zabrać głos w tej sprawie.
Tak, ja jak najbardziej zgadzam się z panią, że zresztą uważam, że jednocześnie obok czipowania to powinna i sterylizacja zwierząt. To jest podstawa.
Kielce, gmina Kielce
gmina
funduje.
Kielce refunduje sterylizację zwierząt, psów i kotów. Co roku wydajemy około 300 talonów na sterylizację zwierząt. To są talony zupełnie darmowe i myślę, że trzeba zachęcać każdą gminę do tego typu działań. Ja jeszcze raz powiem, bo to jest taki sztandarowy nasz przykład wójta, burmistrza gminy Myszków, który w ciągu 2 lat potrafił zmniejszyć ilość bezdomnych zwierząt o 70%. Właśnie przez sterylizację zwierząt. Przez 2 lata wydawał talony na sterylizację zwierząt. I to doprowadziło do tego, że wydatki później na zwierzęta, które szły do schronicy, były znacznie mniejsze.
A czy pani zdaniem zwiększenie kar za znęcanie się nad zwierzętami spowoduje właśnie, że ten haniebny proceder może całkiem nie zniknie, ale przynajmniej przystopuje trochę, będzie mniej takich przypadków drastycznych?
No na pewno zwiększenie nie zaszkodzi, ale ja myślę, że przede wszystkim nieuchronność. To jest najważniejsze, żeby kara była nieuchronna.
Czyli to są te najważniejsze zmiany, o których tutaj zdążyliśmy powiedzieć. Jeszcze ostatnie słowo, pan Wojciech Stachowicz-Szczepanik.
Chciałbym wszystkim słuchaczom powiedzieć jeszcze o jednej zmianie, która mnie ogromnie cieszy, a mianowicie zakaz prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt. Jestem przeciwnikiem cyrku, jestem przeciwnikiem cyrku z udziałem zwierząt. Nie podoba mi się to. Od najmłodszych lat uważam, że takie występy z udziałem zwierząt to dla nich tragedia i w końcu ktoś o tym pomyślał. Także gratuluję.
A gratulował Wojciech Stachowicz-Szczepanik, radca prawny. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Naszym gościem była również dziś Anna Studzińska, prezes Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
I też gratuluję. Tak samo.
Oraz Wojciech Bafia, zastępca komendanta Straży Miejskiej w Kielcach. Dziękuję
bardzo.
Za uwagę dziękuję również Iwona Murawska oraz Tomasz Tamborski.